11 minut po godzinie 20, magazyn Między Nami Zwierzętami. Dzisiaj będziemy rozmawiać właściwie czy o wielkiej karze grzywny, która będzie zasądzona. No właśnie, w stosunku do kogo? W Dzienniku Ustaw opublikowano nowelizację kodeksu wykroczeń. Zaostrzeniu ulegają kary związane z niezachowaniem ostrożności, środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia. Nie dość, że górny próg grzywny rośnie z 250 zł do 1000 zł, to pojawia się także sankcja ograniczenia wolności. Te niezachowane środki ostrożności w odniesieniu do stworzenia, które swym zachowaniem stwarza niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia człowieka, w takim przypadku grzywna może sięgnąć do 5000 zł. Możliwe jest także zaostrzenie kary nagany. W studio goście Iwona Piątkowiak, szefowa Związku Kynologicznego Oddział Zielona Góra, hodowczyni psów.
Witam serdecznie.
Dużych psów, można powiedzieć. I to jest sprawa, która również Ciebie dotyczy. Beata Karpeta, behawiorystka na licencji Victoria Stilwell, trener Obedience w Karpetim.
Dobry wieczór.
Lekarz weterynarii Anna Ryś i Maciej Koliński.
Witam.
Dobry wieczór.
Zapewne wielu właścicieli psów, gdy przeczytało te nagłówki, to pomyślało sobie, to niesprawiedliwe, gdzie mam teraz wybiegać psa, zapewniam mu ruch i mam zostać ukarany czy ukarana, albo że służby będą łapać i wlepiać kary tym, którzy nie mają ani agresywnego psa, ani nie stwarzają zagrożenia, tylko będę łatwym łupem. No każdy właściwie właściciel mógł się poczuć troszeczkę jak w potrzasku, ale autorom zmian w kodeksie wykroczeń przyświecała myśl, by zmniejszyć ilość ataków niebezpiecznych psów na ludzi i przede wszystkim dzieci. Jak sądzicie Państwo, czy ta kara zmniejszy ataki, czy wprowadzenie kary 5000 zł może wpłynąć na osoby, które na przykład kupują sobie psa po to, żeby inni czuli przed nim respekt?
Mi się wydaje, że to zawsze zależy od egzekwowania tych kar. Czyli jeśli faktycznie tak się stanie, że będą łapani właściciele, którzy są odpowiedzialni, którzy odwołują swoje psy i te psy do nich przychodzą, nie podbiegają do ludzi, nie wąchają, bo ktoś może sobie tego nie życzyć, nie podbiegają do innych psów, no jeśli oni taką karę będą otrzymywali, to nic się nie zmieni i nasze bezpieczeństwo nas, właścicieli psów, też się nie zmieni. Natomiast jeśli faktycznie kilka razy okaże się, że karę zasądzono osobom, które nieodpowiedzialnie puszczają psy, psy, które atakują inne psy albo psy, które atakują ludzi, to myślę, że jest to na nasz plus.
Ale każdy z Was, przecież tutaj w studio, każdy z nas ma psa. Czy nie boicie się takiej sytuacji, że po prostu gdzieś puszczając psa bez kagańca, bez smyczy, ktoś przekaże taką informację albo po prostu zwyczajnie spotka się kogoś ze służb i dostaniemy karę 5000 na przykład? Iwona, masz duże dwa psy.
Oczywiście, że jest jakiś lęk, zwłaszcza po wejściu tej nowelizacji. I tak naprawdę, no tak jak tutaj Beata wspomniała, wszystko tak naprawdę zależy od zdrowego rozsądku tych osób, które tą karę mogłyby ewentualnie nakładać. Ja czytając różne w tej chwili artykuły i wypowiedzi na forach, boję się jednej rzeczy, że przykładowo Straż Miejska lub Policja będą sobie ratować dziury budżetowe tym, że tak naprawdę ustawodawca dał pewną furtkę, że ten mandat można narzucać. Jeżeli mamy psa, który jest w jakiś sposób wyszkolony, jest odwoływalny, to tak naprawdę jeżeli zaczniemy karać tych ludzi, którzy panują nad swoimi psami, no to tak naprawdę pogłębia to tylko frustrację, niechęć i no, do całego tak naprawdę systemu. Ja obawiam się, że właśnie ci ludzie, którzy mają te psy, nie panują nad psami, mają psy agresywne. Często to wcale nie są psy duże, tylko często są to psy małe. Im się będzie po prostu upiekać za każdym razem i myślę, że najbardziej tą całą sytuacją przejmują się ludzie, którzy mają jakby świadomość posiadania psa, mają świadomość tego, że pies jest zwierzęciem i trzeba zabezpieczyć nie tylko jego bezpieczeństwo, ale także ludzi. A pytanie, czy do tych ludzi, którzy no, często szkolą psy, czy do walk, czy no, nawet nie chodzą na jakiekolwiek szkolenia, nie panują nad psem, czy do nich w ogóle ta ustawa dociera? Obawiam się, że Nie wiem, wątpię.
No ale część ludzi jest tak zwanych niereformowalnych, czyli po prostu ile by się im nie zwracało uwagi, to oni i tak swoje, więc... Jeżeli by jakaś tam społeczność jest, gdzie na przykład obawiają się jakiegoś psa, gdzie było zgłaszane, bo są takie sytuacje, że zgłaszane są gdzieś tam no, do policji, że ten pies nie trzymany na uwięzi. Jeżeli ta kara była jakaś tam niska, no to albo taka raczej nie budząca lęku, no to praktycznie to nie ma żadnej kary, tak? I teraz, jeżeli załóżmy, jest taka sytuacja, że jest w jakimś tam otoczeniu pies, który nie jest faktycznie pilnowany, no to niech ta wysoka kara będzie batem na tego właściciela, żeby jednak coś zrobił z tym psem, tak? Może to, myślę, że to głównie o to chodzi. Żeby przypilnować takie psy, które właściciele się nie przejmują nimi, a które faktycznie gdzieś tam stanowią jakiś tam problem w otoczeniu.
Ale czytałam komentarze przed audycją na Facebooku Radia Zachód i tam wypowiadały się osoby, które cieszyły się z tej nowelizacji, ponieważ tu chyba nie chodzi nawet o kwestię, czy ten ktoś ma agresywnego psa, tylko jeżeli biegnie na nas duży pies, to my nie wiemy, czy on jest agresywny, czy nie. Po prostu się boimy. Ktoś tam się po prostu no, cieszył, tak? Wyrażał swoje zadowolenie, że wreszcie ukróci to praktyki właścicieli.
Ale Gosiu, dlaczego taka sytuacja jest? Dlatego, że my, psiarze, nie wszyscy panujemy nad swoimi psami. I ja na przykład, mimo tego, że szkolę i znam psy i widząc psa wiem, czy on biegnie, w jakich zamiarach on biegnie, ja też nie chcę, żeby żaden pies na mnie biegł, czy to jest duży, czy mały. I teraz kwestia tego, że jeśli pies biegnie, obojętnie czy w zamiarach przywitania się i skakania na człowieka, czy on biegnie, żeby go ugryźć, moim zdaniem tak czy siak właściciel jest nieodpowiedzialny, że takiego psa puszcza.
Ale czy to wymaga karania 5 tysiącami?
Nie 5 tysięcy, ale gdyby taki właściciel dostał karę, tą najniższą, chociażby 250 zł, to zastanowiłby się, co on musi zrobić ze swoim psem, żeby jego pies, który wszystkich biegnie i wita i skacze łapami i tak jest przyjazny, po prostu tego nie robił. No bo dla mnie to jest naturalne, że wychodząc na spacer do parku, nikt nie musi chcieć, żeby mój kochany i przyjazny pies go witał łapami na płaszczyku, nie? No, dla mnie to jest po prostu odpowiedzialność właścicieli.
Panie doktorze, pan dzisiaj był na spacerze z psem. Nawet rozmawialiśmy sobie wtedy przez telefon o tym, czy no, w kogo właściwie ten przepis uderza.
Ja myślę, że to tak nie może być chyba traktowane jednoznacznie, dlatego że tak jak tu było powiedziane, to zależy też, gdzie ten pies biega, prawda? Gdzie ten pies jest puszczany luzem, bo inaczej, jeżeli idziemy sobie do parku, gdzie jest mnóstwo innych psów i mnóstwo ludzi, którzy przychodzą bez psów, przychodzą sami, przychodzą z dziećmi, nie zawsze sobie rzeczywiście życzą, żeby ten pies do nich podbiegał, czy nawet się na nich tam rzucił, czy opierał na nich te łapy. No trochę chyba inaczej sytuacja wygląda, jeżeli jesteśmy poza tym parkiem, gdzieś jesteśmy w lesie, to też jest niemożliwe, żeby ten pies bez przerwy chodził na uwięzi, prawda? To jest zwierzę, które musi się jednak gdzieś wybiegać, tak? Ono nie może chodzić tylko na uwięzi, jeżeli sobie gdzieś tam dalej jesteśmy w lesie, gdzie nie ma ludzi, ale też musimy nad tym psem panować.
To no
nie jest
właśnie,
tak, to
ja
nie
tutaj...
jest tak, bo to, tak jak powiedziałem, to nie jest takie wszystko jednoznaczne, tak? Możemy tego psa sobie gdzieś tam puścić, ale ta osoba musi nad tym psem panować i zależy też, jaki to jest pies, prawda? Jaki to jest rasy pies, bo są psy, które właściciele nie są w stanie nawet przywołać, albo są to psy niewyszkolone, prawda? Albo właściciel nad takim psem w ogóle nie panuje i ten pies rzeczywiście jest niebezpieczny. Także tutaj myślę, że to nie może być takie jednoznaczne, że jeżeli mamy psa na przykład małej rasy, jest to pies rasy miniaturowej, spokojny, łagodny piesek i on nie może sobie luzem przebiec, tak? Bo ktoś dostanie mandat 5 000 zł za to, że taki mały piesek sobie na przykład biegnie, nikogo nie zaczepiając, nie zwracając na nikogo uwagi. Inaczej, jeżeli to będzie pies rzeczywiście agresywny, albo właściciel nad tą agresją tego psa nie będzie mógł zapanować w żaden sposób.
Mi się wydaje, że to nie kwestia uwięzi, tylko kwestia posłuszeństwa i odpowiedzialności właściciela za swojego psa, czyli
będzie nad nim panował, nad tym psem,
dokładnie,
tak?
Tak, czyli czy on jest na smyczy, czy on idzie przy nodze. Dla mnie jest ważne, żeby on nie podbiegał do nikogo, po prostu do nikogo. Tym bardziej, że są psy, które naprawdę, nad którymi bardzo długo się pracuje, pracuje, są odpracowywane, bo chociażby były bite i są bardzo agresywne. I każde spotkanie z innym psem jest dla nich bardzo trudne, obojętnie czy ten pies jest nastawiony pozytywnie czy nie. I teraz gdy my pracujemy nad takim psem kilka miesięcy i zdarzy się właściciel, który puści swojego psa i ten biegnie się przywitać, natomiast nasz pies nie czuje się dobrze w tej sytuacji i zaatakuje, to dla nas jest to bez znaczenia, czy on biegł się przywitać czy nie, bo po prostu nasza praca jest do tyłu, tak? I teraz my bijemy się z naszym agresorem, bo dalej o niego walczymy, żeby on czuł się komfortowo i nie musiał atakować. Natomiast ta osoba, która puściła psa, żeby się przywitał, no po prostu pies zawróci, jak zobaczy to, co się u nas dzieje i nie ma żadnych konsekwencji.
Właściwie no to jest cały czas kwestia świadomości właściciela,
panowania,
czyli panowania.
Nad własnym psem, ale w tyle głowy będzie miał konsekwencje, tak jakie z tego niepanowania nad tym psem mogą wynikać.
To tak jak powiedziałeś, że a propos właśnie puszczania tym w lesie, czy to, jeżeli pies jest na tyle posłuszny, to i można gdzieś tam się im na mieście, jak będzie szedł przy nocy.
Dokładnie tak. Dla mnie też nie ma znaczenia, czy to jest las, czy to jest park.
Także ja naprawdę...
Też ja tylko powiedziałem tylko dlatego, że tutaj może to zależy też od psa i od ułożenia tego psa i od panowania, ale tutaj może to powiedziałem w tym kontekście, że jednak gdzieś tam w mieście, w takim środowisku, powiedzmy między ludźmi, będzie miał więcej bodźców, prawda, które go tam mogą zainteresować, a tam gdzieś powiedzmy w tym lesie, no tych bodźców... aż tylu nie będzie, prawda?
No można liczyć na to, że nic się nie stanie.
I no można liczyć na to, bo go można łatwiej może odwołać, prawda? Tak. Jeżeli jest, zakładamy znowu, że jest posłuszny i że po prostu go damy radę odwołać.
No więc właśnie, bo jak ja też często jak też biegam po lesie, to też mam respekt do tych psów, które, bo wiem, że w lesie ludzie puszczają psy i nawet te właśnie najczęściej puszczają też w lesie psy, którym ciężko jest ludziom zapanować nad nim. I ja się takich psów bardziej boję. Bo nie wiem teraz, czy ten pies faktycznie zareaguje na tego właściciela i z powrotem wróci. Dlatego tutaj też właśnie ta świadomość właściciela.
To kwestia właśnie lasu. Tutaj w lesie nie wolno puszczać psa luzem. On musi być na smyczy. Można otrzymać grzywne, pouczenie, mandat od leśnika.
Ale chyba wszędzie pies musi być na smyczy, prawda?
To wszystko też zależy od tego, można puszczać. Placów, to też zależy od tego, jakie miasto ma przepisy dotyczące trzymania i opiekowania się zwierzętami. U nas, zdaje się, w Zielonej Górze jest tak, że w miejscu mało uczęszczonym publicznie można puścić psa w kagańcu bez smyczy, mając nad nim kontrolę. Chciałam wrócić do kwestii właśnie takich miejsc publicznych, osiedli. Nie wiem, czy pamiętacie taką sytuację 2 sierpnia bieżącego roku. Owczarek belgijski został zaatakowany przez agresywnego pitbulla. Miał przegryzione gardło, nie udało się go uratować. Groźny pies sąsiada rzucił się także na 66-letnią kobietę, która usiłowała pomóc swojemu zwierzęciu. Wszystko to działo się przy biernej postawie właściciela pitbulla, który w ogóle nie reagował. Tam zdaje się chodziło o to, że ten pies był w kagańcu, ale wyrwał się, ten kaganiec zdjął i właściwie nie został w żaden sposób ten właściciel psa ukarany. I może przez takie przypadki, być może te przypadki, o których może ty za chwileczkę, Beata, opowiesz, powodują, że gdzieś te emocje dotyczące właśnie zwierząt w miastach są negatywne bardzo, że jesteśmy jako właściciele psów postrzegani jako osoby nieodpowiedzialne właśnie przez takie nawet jednostkowe przypadki. Jeżeli możesz, bo wydaje mi się, Beata, że ciebie ten przepis może bardziej dotyczyć niż innych, właśnie bo przez lata dbałaś o to, żeby szkolić, dobrze wychowywać swoje psy, żeby nie były uciążliwe i żeby też zachować ich komfort, a sama doświadczyłaś różnych sytuacji właśnie też z agresywnymi psami i ludźmi, którzy byli kompletnie nieodpowiedzialni. Jeżeli możesz, na ile możesz się podzielić swoimi doświadczeniami?
Czyli dla mnie najtrudniej pracuje się z właścicielem i zmienia się właściciela takiego, który cieszy się z tego, że jego pies gryzie. I niestety jest troszkę takich ludzi i to wydawałoby nam się, że to są osoby, które tak naprawdę nie przejmują się zwierzakiem i ponieważ jakby puszczają swoje psy, czy chcą puścić, czy straszą ludzi, czy inne zwierzęta, to tego swojego psa nie kochają. Wręcz przeciwnie, znam naprawdę takie przypadki, gdzie ludzie bardzo dbają o swoje psy i darzą je olbrzymim uczuciem. Mimo tego psy na ulicy czy ludzie na ulicy są przez nich zastraszani specjalnie, używają do tego psa i cieszą się z tego. Dla mnie to jest niepojęte, jak można kochać swojego psa i naprawdę dbać o niego i bać się, że coś mu się stanie, jednocześnie próbując nawet zabić innego psa właśnie swoim psem. To jest, no ja tego po prostu nie rozumiem, jak to może się zdarzyć. I to są osoby, na palcach jednej ręki policzyć w mojej karierze, natomiast są takie osoby, które specjalnie dodatkowo szkolą te psy po to, żeby one się rzucały na ludzi i na zwierzęta i sprawia im to frajdę. Oczywiście psy chodzą na smyczach, natomiast gdy taki pies jest szkolony, żeby w odpowiedni sposób, a właściwie w nieodpowiedni sposób się zachowywać, no to jeśli będzie miał tylko okazję, to z niej na pewno skorzysta i taki właściciel totalnie nie panuje nad swoim psem. To już są takie emocje psa, że nawet jeśli będzie chciał wtedy zadziałać, to nie jest w stanie tego zrobić. I niestety takie rzeczy się zdarzają i u nas w Zielonej Górze i to jest zatrważające.
I szkolą te psy po to, żeby wzbudzać respekt, żeby samemu czuć się bezpiecznie?
Myślę, że nie dlatego, żeby czuć się bezpiecznie, bo myślę, że czują się bezpiecznie, zastraszając kogoś. Nie wiem, dlaczego robią w ten sposób. Sprawia im przyjemność, że ktoś...
psychologa.
Tak, dokładnie.
To jest
sprawia im przyjemność, że ktoś, że oni tego widzą, że ktoś się boi, że ktoś broni swojego psa, tak? Czyli nawet jeśli powiedzmy są to duże psy, odpowiedzialni właściciele widząc psa, który idzie i się rzuca na smyczy, próbują zrobić wszystko, żeby ich pies miał jak najmniej kontaktu z tym psem rzucającym się, bo to dla komfortu psa jest dobre, tak? Czyli żaden zwierzak nie lubi wchodzić w takie sytuacje, gdy nie jest do tego przymuszany. To jest jedna sprawa, a druga sprawa, bardzo często psy agresywne różnych ras, szczególnie na przykład TTB, atakują także ze strachu. Czyli są wrzucane w sytuacje takie, z którymi sobie nie radzą i ich odpowiedzią, ich strategią jest po prostu atak. Do nas do szkoły przychodzą pity, które tak bardzo boją się ludzi, że gdy wchodzą do nas na plac, to one przez pierwsze 20 minut chcą po prostu nas zabić. Bo były szkolone metodami, które zakazywały im ataku, natomiast nie rozwiązywały ich problemu. Czyli one atakowały dlatego, że się bały, natomiast człowiek im zakazywał ataku. One tak totalnie nie radzą sobie z emocjami, że my, będąc na placu, pierwsze co robimy, to prosimy, żeby właściciel oddalił się na maksymalną odległość komfortową dla psa, spróbował tego psa zająć sobą zabawą, jedzeniem, i dopiero powoli przekonujemy, że przychodząc do nas, ten pies nie będzie odczuwał bólu, który był mu zadawany w sytuacji, w której po prostu się rzucał. A rzucał się, bo sobie nie radził. I to jest zamknięte koło.
Czy nie sądzicie wobec tego, że brak tego przepisu, brak takiej wysokiej kary był jakby przyzwoleniem na posiadanie psa, na nieodpowiedzialność, na chociażby szkolenie.
Jeszcze jedno, co jest bardzo ważne i o czym właśnie mi przypomniałaś, to jest to, że osoby, które do nas przychodzą z takimi psami, mają tego świadomość, że coś jest nie tak. I one zaczynają szkolić i chcą tego psa naprawdę wyprowadzić na psa, który będzie spokojnie mógł minąć człowieka i psa i nad tym pracują. I to jest w porządku, tak? Natomiast są osoby, które tego nie robią, bo albo są nieświadome i dalej brną w zakazywanie, co jeszcze bardziej rozjusza zwierzęta, bo nie radzą sobie z emocjami, albo są osoby, którym się to podoba. Natomiast to, co chciałam powiedzieć, to w moich doświadczeniach jest coraz więcej tego typu psów, natomiast jest też coraz więcej właścicieli naprawdę takich, którzy uważają, że zrobią wszystko, żeby psa wyciągnąć z agresji. Mimo, że gdzieś tam już nią wpadł i że to jest właściwie jedyna jego strategia, którą zna radzenia sobie z daną sytuacją. Także naprawdę podziw dla tych właścicieli i ogromne brawa za to, że chcą pracować, bo praca z takim psem jest naprawdę mega trudna.
Ale wracając do takich sytuacji, w których boimy się. Myślę, że tutaj warto byłoby przypomnieć, że no, są takie miejsca, no, na przykład takie miejscowości, czy może takie osiedla, gdzie są ludzie, którzy mają zwyczaj wypuszczania swojego psa, żeby sobie pobiegał i kompletnie się tym psem nie interesują. To są nie tylko wioski czy małe miejscowości, ale także osiedla. Ja mieszkałam w różnych miejscach i mogę powiedzieć, że czy w mieście, czy na wsi, zawsze są ludzie, którzy puszczą psy i obojętnie, czy to są psy małe, czy to są psy duże, jednak no, stwarza to zagrożenie, bo nie wiadomo właściwie, co zrobić w takiej sytuacji, kiedy biegnie sobie drogą, nie wiem, duży czarny pies.
Musi być czarny.
I mieć wielkie, duże, białe zęby.
Dla mnie, jak ja mam, mój pies jest agresywny do innych psów i zawsze go prowadzam na smyczy. Ten biegający pies jest dla mnie, i nie widzę jeszcze w okolicy właściciela, jest naprawdę dużym problemem, bo mi wtedy jest ciężko utrzymać mojego psa, mimo że staram się jakoś gdzieś tam odwracać jego uwagę. Ale jeżeli on już dobiegnie, ten wolno puszczony ten pies, no to ciężko mi będzie faktycznie gdzieś, żeby ten mój pies nie zaatakował. Więc w ferworze tego wszystkiego, no to faktycznie byłabym jak najbardziej za ukaraniem takiego właściciela, który po prostu nie pilnuje swojego psa, albo bynajmniej, żeby później nie miał pretensji do mnie, że mój pies złapał psa, który swobodnie biegał.
Tu jest też problem oceny agresywności psa przez osoby, które wystawiają mandat. Tak jak tutaj Ania właśnie zaznaczyła, że tak naprawdę czasami małe psy, które teoretycznie nie wydają się zagrożeniem, potrafią na tyle sprowokować dużego psa, że ten zrobi im krzywdę. Nawet przez przypadek, tak? Bo się odwróci mocniej, kłapnie dziobem i po prostu jest po małym psie. I teraz przeważnie sprawy się mają w ten sposób, że osoba od tego dużego psa, który był na smyczy i który gdzieś tam był podgryzany od tyłu przez malutkie psy, jest winną i czuje się ona winną, bo jej pies gdzieś tam zaatakował i jest oceniana za winną. Natomiast te osoby, które puściły psa i doprowadziły do tej sytuacji, że duży pies na smyczy, posłuszny, nie wytrzymał i po prostu w końcu gdzieś tam zrobił krzywdę, no bo cały czas był atakowany, każdy ma swoje granice cierpliwości, to wszystko skupia się na niej, a tak być nie powinno. Czyli osoby, które wystawiają mandaty, ja jestem jak najbardziej za wystawianiem, ale osobom, które faktycznie coś z tego wyniosą, czyli że następnym razem zastanowią się, gdy puszczą swojego psa luzem i ten pies pobiegnie obszczekiwać jakiegokolwiek innego psa, tak?
Czy to nie jest tak, że myślę sobie, skoro mam małego psa, to on jest całkowicie bezpieczny, nikomu nie zrobi krzywdy? Czy to...
Być może on nikomu nie zrobi krzywdy, tylko że jakby... My, właściciele psów, szczególnie powiedzmy dużych albo psów z problemami, nie jesteśmy odpowiedzialni za cały świat, tak? Jakby dbamy o swojego psa, staramy się, żeby on był w komforcie, nie atakował innych. Natomiast gdy psy naokoło proszą się o to, żeby je zjeść, bo często tak bywa, no to jakby one są niebezpieczne same dla siebie. I ci właściciele też, którzy puszczają małe psy, ten pies, często mi ktoś mówi, tak, ja idę ze swoimi dwoma dużymi psami, podbiega jakiś malutki piesek i szczeka na wszystkie strony, moje siedzą, tak, a ja jakby zasłaniam tak, żeby pies nie podchodził, bo boję się o bezpieczeństwo tego małego psa. A pan czy pani mi krzyczy, ale on nic nie zrobi, tak? Ale ja mówię, no dobrze, on nic nie zrobi, tak? Ale on, mimo tego, że jest mały, nie jest zagrożeniem dla moich psów, ale całym sobą pokazuje, że on moje psy zabije, jak tylko je dorwie, tak? No to jak moje psy mają zareagować na taką mowę ciała? Bo ten pies nie żartuje, on jest malutki, ale tylko rozmiarem, a jakby w duszy jego siedzi, że on jest wielkim lwem i zaraz po prostu te moje dwa to rozniesie na strzępy. I ja tego psa chronię sobą, żeby on nie podbiegał. Natomiast właściciel mi mówi, że on nic nie zrobi.
Ale jak często słyszycie taką informację, mój pies nie gryzie?
No właśnie o to chodzi.
Bardzo często jest, ale to się bardzo często spotyka. Taka sytuacja się bardzo często spotyka, bo ludzie uważają, że ten mały pies to sobie może podbiec do tego dużego psa, prawda? Ale ten duży pies w końcu...
Nie powinien absolutnie nic odpowiedzieć, prawda?
Tak, nie powinien nic odpowiedzieć, ale w końcu się odwróci, złapie go i Potem trafiają do gabinetu właśnie takie psy, są pogryzienia i właściciele bardzo się skarżą, bo mówią, że ta pani tego dużego psa właśnie go nie trzymała, prawda? Nie trzymała go, czy nie utrzymała go na smyczy. Ja wtedy zadaję pytanie, pytam, a pani miała swojego psa na smyczy? No nie, ale mój taki mały,
taki
no
mały, to, co on
to
zrobi?
Nic, co on tam zrobi. Także tutaj to panowanie nad tymi psami, to niezależnie od wielkości, prawda, tego psa, no cały czas sprowadzamy to do tego, tą rozmowę, że musi być odpowiedzialność, niezależnie od tak, rasy, od wielkości, ta odpowiedzialność, świadomość tych właścicieli.
Może ten pies...
Co może się wydarzyć, bo nie tak, że potem są sytuacje, że jest pogryzienie, pies pogryzie psa, a potem jest sytuacja, że ten pies pogryzie też człowieka, prawda? I zastanawianie się i szukanie tutaj winnego i zastanawianie się i analizowanie tej całej sytuacji, prawda? To trzeba tą sytuację wyprzedzać, a nie ją później analizować.
I to jeszcze właśnie to, a propos właśnie poznania swojego psa, bo nie zawsze, różne są okoliczności. Jak na przykład przychodzą do weterynarza, tak? Przychodzą z psem, według nich zawsze łagodny i przecież ten pies nikogo nie ugryzie. I są bez kagańca i tak na luźno przychodzą bez niczego, ale nie rozumieją sytuacji, że na przykład ten weterynarz jest dla psa no takim stresem.
Jest zagrożeniem.
Dla tego psa jest zagrożeniem, no bo na siłę gdzieś tam tymi paluchami się wpychamy w jego brzuch, jak go badamy. I
są niefajne zapachy na psa.
Poza tym te wszystkie stresowe zapachy i podenerwowane te psy. I to jest ta inna sytuacja, gdzie takie te inne sytuacje mogą też zaistnieć gdzieś poza gabinetem na dworze. Więc właśnie o to chodzi, o tą świadomość, że może być zawsze jakaś taka sytuacja, gdzie ten pies poleci nieobliczalnie gdzieś.
Zawsze właściciel powinien pamiętać o tym, że musi się za tego psa czuć odpowiedzialny.
Tak.
I to, czy ten mandat będzie teraz 250, czy 500, czy nie wiem, 800, 5000, to już tutaj nawet abstrahując od tych kwot, od tych wielkości, musi mieć z tyłu głowy, że może za to zostać ukarany.
Może nie skupiajmy się na tych 5000, ale skupmy się na pierwszym członie tego przepisu, kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia. Czy zwykłym środkiem ostrożności nie jest chociażby właśnie zwykła smycz i kaganiec? To są najprostsze, które możemy zastosować. A jednak w przypadku małych psów bardzo często właściciele zapominają o tym, że to też jest środek bezpieczeństwa.
Chociażby smycz, prawda? Nawet nie mówiąc o tym kagańcu.
Czy myślę, że w tym wszystkim też ludzie powinni sobie uświadomić, że duża część społeczeństwa próbuje psy uczłowieczać. Pies jest tylko psem i zawsze będzie tylko psem i nie możemy, myślę, że nawet mimo wszystko, jeżeli znamy swojego psa do granic, to i tak nie możemy ręczyć za tego psa, że on na pewno w sytuacji, kiedy będzie mega stresująca dla niego, nie ugryzie.
Ale mi się wydaje, że ludzie też przecież nie są w stanie tak bardzo kontrolować swoich emocji, żeby zapewnić, że w każdej sytuacji zachowają się w ten, a nie w inny sposób. No to co tutaj mówić o psach, prawda? O zwierzakach, które to działają prawda. Instynktownie, popędowo i zachowują się po prostu tak, jak natura im każe, tak?
Wspomniałaś wcześniej o tych psach, które na osiedlach czy tam po wsiach biegają luzem. Tu szczerze jak najbardziej by się przydały kary tym właścicielom, bo pies wychodząc, tak jak tutaj wspomniała Ania, może spowodować dla innego psa dodatkową sytuację niekomfortową i dla właściciela, i dla psa. Po drugie, przykładowo taki pies, no nie wiem, to Beata musiałaby się wypowiedzieć też, który został pogryziony w jakiś sposób. Pytanie, czy przy następnym spacerze on sobie nie zauczy tego i nie zacznie nagle ni stąd, ni z owąd polować. Chodzą dzieci, które się bawią w piaskownicach. Często dzieciaki, przynajmniej na wsiach, wychodzą luzem. Jeżdżą rowerzyści. Nieraz są przypadki pogryzienia osób jadących na rowerze i myślę, że nawet może rzadziej przez duże psy, a zwłaszcza przez małe. I duży właśnie taki problem moim zdaniem właśnie jest na wsiach, kiedy te psy nie są kontrolowane w żaden sposób.
No tak i tylko pytanie, kto przekaże tą informację, bo bardzo rzadko też można służby spotkać w takich małych miejscowościach, no że sąsiad notorycznie wypuszcza psa, z drugiej strony to jest być może jedyna forma rozrywki dla tego psa, bo gdyby nie został wypuszczony, to siedziałby może z łańcuchem na szyi albo w kojcu 24 godziny na dobę. No trzeba też spojrzeć na to, wydaje mi się, z tej drugiej strony.
No tak, i tutaj w tym momencie
ale
się
ja
kłania.
Ja nikogo nie usprawiedliwiam, tylko...
Kłania się jedna rzecz, o której rozmawialiśmy przed audycją, że może warto by było, oprócz oczywiście kar, które jak najbardziej w pewnych kwestiach będą słuszne, zacząć myśleć o samych właścicielach, o edukacji, nie wiem, wprowadzeniu być może jakichś testów, nie wiem, czegokolwiek, zanim kupisz psa, musisz, nie wiem, spełnić jakieś warunki.
A ja jeszcze tak przewrotnie tylko powiem, oczywiście to też nie jest żadne usprawiedliwienie i tak być nie powinno, ale naprawdę na takich wioskach zapomnianych, zabitych dechami, gdzie te psy faktycznie chodzą sobie od podwórka do podwórka, one mają takie strategie komunikacji, strategie radzenia sobie, że rzadko który pies zaatakuje innego psa, bo po prostu on tego nie robi. Czyli psy naturalnie wytwarzają możliwość komunikowania się z sobą i nie dążą do konfliktów. Czyli najgorsze są psy, które są wypuszczane na godzinę i wpuszczane do domu. No bo one wtedy jakby potrzebują bodźców, potrzebują gdzieś się wyhasać i wyżyć. No i często jest to tak, że po prostu gdzieś atakują.
No tak, przypominam sobie taką sytuację zupełnie niedawno. Dosyć sporego psa, który mimo otwartej bramy szczekał za tą bramą, ale nie przeszedł, może właściwie mógł przejść. Obszczekiwał.
To jest świadomość psów, kiedy są bezpieczne, a kiedy nie i kiedy można sobie wydymić, prawda, i gdzieś tam na kogoś naszczekać, a kiedy warto się wycofać. I taki pies emocjonalnie, naprawdę jeśli potrafi decydować, to jest świadomy tego, kiedy może poszczekać, a kiedy warto się wycofać. I taki pies nie jest taki niebezpieczny, prawda, bo on w sytuacji, w której będzie widział, że będzie musiał podjąć bezpośredni kontakt, to po prostu jest duża szansa, że się wycofa.
Czy wśród nas właściwie najczęściej pogryzionymi osobami są weterynarze?
Chyba nie.
Nie, nie sądzę.
Nie.
Nie. Myślę, że zachowanie psów rzadko są takie sytuacje w lecznicy, żeby pies wykazywał agresję, ale też myślę, że tutaj to też to, że my nie stwarzamy takiej sytuacji, albo panujemy nad tym,
tak,
prawda?
Czyli
przygotowujemy tego właściciela, jak ma tego psa przytrzymać, prawda? Jak ma się zachowywać, ale my też obserwujemy tego psa, jak on się zachowuje, prawda? Widzimy po jego zachowaniu,
postawie,
po jego mimice, postawie,
widać,
prawda? Widzimy, czy on będzie atakował, czy on nie będzie atakował, czy mamy do niego w tym momencie podejść, albo w jaki sposób mamy podejść. Także myślę, że tych pogryzień, no każdy pewnie tam był ugryziony kiedyś przez psa, bo
to nie są jakieś takie nagminne.
Bo tak, ale myślę, że tych sytuacji w gabinecie aż tak wielu nie ma, tym bardziej, że te psy czasami jest taka lękowa agresja, prawda? Że one się boją i atakują. Ale to tylko wtedy jest atak, a w innych przypadkach tego ataku nie ma. Myślę, że te sytuacje przy gdzieś wypuszczaniu tych psów luzem na krótko, jak one są w domu, a potem są na krótko luzem wypuszczane, zdecydowanie częściej się zdarzy taki atak niż w gabinecie.
Chodziło mi o to, że właściwie w tej przestrzeni publicznej próżno szukać takich zasad, które by organizowały życie właścicieli, psów, mieszkańców. Część osób na przykład korzysta z porad behawiorystów, część uważa, że mają wystarczającą wiedzę, część osób robi tak, jak robił mój ojciec i dziadek. I mam wrażenie, że nie jest to jednolite.
Chyba nigdy nie będzie jednolite. Natomiast znowu, cały czas uważam, że coraz więcej osób świadomie podchodzi do psa. To już nie jest ten burek, który gdzieś tam ma pilnować, tylko po prostu to jest towarzysz. A jeśli to jest towarzysz, to jest hobby. I jakby w hobby inwestuje się swój czas. Lubi się inwestować czas, cierpliwość, konsekwencje. I szkolenie psa po prostu jest przyjemnością. Także to jest troszeczkę inne podejście.
Z takiego weterynaryjnego punktu jeszcze, to podzielam to zdanie, że ta świadomość jest zdecydowanie większa niż kiedyś, bo myślę, że tych psów, które przyjeżdżają do nas z takich wypadków komunikacyjnych, kiedyś było zdecydowanie więcej niż tak. W tej chwili, tak? Czyli tych na przykład jakichś tam urazów kończyn, urazów jamy brzusznej, gdzie kiedyś więcej chyba tych psów było jednak takich luzem biegających, a wtedy właściciele zwierzęcia zawsze mówili, że no ten kierowca na tym osiedlu to jechał jak wariat.
Tak,
jechał jak wariat,
bo
potrącił tego psa. Ja mówię, no raczej chodnikiem, gdyby jechał, to by było niedobrze, albo trawnikiem, a skoro jechał drogą, no to obojętnie jak jechał, czy szybko, czy wolno. W każdym bądź razie w tej chwili obserwuję, że takich komunikacyjnych tych przypadków jest
mniej.
To jest
więcej spadających kotów z
niż...
balkonów niż...
tak. Tak. No, jak sąsiadkom niezabezpieczony tak. balkon, ktoś ma kota, a kot próbuje za wróbelkiem tam na przykład wyskoczyć albo tak go jest. Złapać w locie. To jednak tak sobie teraz kojarzę, że jednak ta świadomość chyba wzrasta. To jakoś tak, jeżeli to tak korelować.
W komentarzach też właściwie takie znaki zapytania pojawiają się, to właściwie gdzie można tego psa puścić i nie bać się, bo mimo wszystko wydaje mi się, że właśnie pomimo wyjaśnienia pewnych sytuacji, czy teraz bardziej już w tych artykułach, które się pojawiają, wypowiadają się także prawnicy, że jest gdzieś tam czerwona lampka, która mówi nam o tym, że boimy się, że możemy jednak zostać ukarani. Czy są takie miejsca legalne właściwie, w których można by zapewnić psu ruch, puścić go po prostu wolno, nawet bez kagańca?
Tak, swój ogródek chyba.
Zamknięta posesja ogrodzona. W mieście teoretycznie nie wolno, a w lesie możesz dostać mandat od leśnika. Po drugie też trzeba pamiętać, że las to nie tylko drzewa, tam mieszkają również zwierzęta i pytanie po prostu, na ile pies nie zaburzy tak naprawdę życia tych zwierząt, czy nie popędzi za zwierzyną. Trzeba myśleć o wszystkim. Nie jesteśmy tylko pępkiem świata z tym psem, który kiedy idziemy na spacer, tylko trzeba pamiętać właśnie o tych ludziach, o zwierzętach, o wszystkim, co się dzieje wokół. I to niestety niektórzy zapominają.
W Zielonej Górze nie ma takich miejsc, gdzie byłaby dosyć taka duża przestrzeń, żeby tego psa puścić.
Nie. Są dwa małe wybiegi, prawda, chyba teraz. Jeden jest na Bagmostawie, a drugi słyszałam, że w Dolinie Gęstnika od właścicieli psów, chociaż tam jeszcze nie byłam. Natomiast wiadomo, że na takim placu trzeba uważać na to, co się dzieje, bo często ludzie... właściciele nawet psów oceniają, że psy się bawią, a one się wcale nie bawią, tylko rywalizują, jest to dla nich frustracja, zaganiają się, ustawiają i to nie jest spacer dla psa, to nie jest odprężenie dla niego, to jest po prostu katorga.
No to właściwie możemy
uznać... Czyli mogą przebywać na tym placu wszystkie razem.
No, jedyny plus, tylko nie komfort psychiczny tak. dla tego psa.
Bardzo, bardzo jestem ciekawa, czy takie sytuacje, które mają miejsce, na szczęście rzadko, ale zdarzają się, gdzie ktoś celowo szczuje psem własnym człowieka, gdzie ten pies, który jest wypuszczany, stanowi realne niebezpieczeństwo. Czy rzeczywiście sądy będą zasądzały tak wysoką karę? Bo wcześniej miałam wrażenie, że dosyć błaho mimo wszystko podchodzono do takich spraw, w których zwierzęta były też ofiarami, ale właściwie ofiarami ludzi w taki czy inny sposób. No cóż, dziękuję bardzo za dyskusję. Po 21.15 pojawi się zoodietetyk pani Małgorzata Biegańska-Hendryk. Porozmawiamy o tym w naszym takim minicyklu o żywieniu zwierząt, o tym właściwie w jaki sposób poić koty, a audycję zakończy nam Piotr Dziełakowski kolejną swoją opowieścią przyrodniczą. Dziękuję bardzo. Iwona Piątkowiak, szefowa Związku Kynologicznego w Zielonej Górze.
Dziękuję.
Beata Karpeta, behawiorystka i trenerka z Carpetim.
Dziękuję.
Anna Ryś, lekarz weterynarii.
Dziękuję bardzo.
I Maciej Koliński z przychodni Help.
Dziękuję bardzo.